Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ giấc và trên các làn sóng quen thuộc như thường lệ.
Tu Paryż, Radio France International w piątek 22 sierpnia z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Moca Popuska i technik Józef. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Anną Bernhardt, przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego oraz komentarz europejski. W części magazynowej kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, która opowie między innymi o ciekawej imprezie plenerowej w Paryżu, kinie przy świetle księżyca. Potem postscriptum Stefana Rygera, następnie magazyn Mija tydzień zrealizowany przez Polskie Radio dla zagranicy i letnie powtórki. Piotr Rosochowicz w magazynie Eureka mówić będzie o nowym Układzie Słonecznym, a Marek Brzeziński opowie o kafejce, z której uciekł Sartre. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Rosja wycofuje się z rejonu Gori, ale pozostaje w strefach bezpieczeństwa utworzonych wokół Osetii Południowej i Abchazji. Do Tsinwali przybył wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. Okupacja części Gruzji przez Rosję i łamanie praw człowieka na kontrolowanych przez nią terenach są nie do zaakceptowania i powinny zostać ukarane, oceniają autorzy raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Raport zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu plenarnym. W przedostatnim dniu wizyty we Francji Dalaj Lama nie został ostatecznie przyjęty przez prezydenta Sarkoziego, który wysłał na rozmowę z tybetańskim przywódcą swoją żonę. W spotkaniu uczestniczył szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner. W Hiszpanii po katastrofie samolotu Spanair obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa. Rosja przyspieszyła w piątek wycofywanie swoich żołnierzy z Gruzji, zapowiadając, iż zamierza zachować kontrolę strategicznej szosy łączącej Tbilisi z Morzem Czarnym. Do Tsinwali przybył wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców Antonio Guterres. Kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych z setkami żołnierzy kierowała się w piątek po południu w kierunku Tsinwali, stolicy Osetii Południowej. Jak zapewnił zagranicznych dziennikarzy pułkownik Andrzej Bobrun, do wieczora Rosjanie wycofają się z Gruzji. Na szosie łączącej Gori z Tbilisi rosyjskie punkty kontroli były likwidowane. Na tej samej szosie korespondent AFP widział rosyjskie konwoje ciężarówek wojskowych zmierzające w kierunku Osetii Południowej. Władze gruzińskie potwierdziły wycofywanie się Rosjan z rejonu Gori, jednakże powiedziały, że pozostają oni nadal w zachodniej Gruzji. Informację podał AFP rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szota Utiaszwili. Rosjanie wycofują się z Gori, ale nie mogę tego samego powiedzieć o zachodniej Gruzji. W istocie duża kolumna wojsk rosyjskich z samochodami opancerzonymi i ponad 80 czołgami, do których dołączyły ciężarówki i lekkie pojazdy opancerzone, przybyły z miasta Senaki, bardziej na południu, zmierzała również ku linii demarkacyjnej oddzielającej Gruzję od separatystycznej Republiki Abchazji. Na podstawie informacji podanych na konferencji prasowej przez rosyjski sztab wojskowy, Rosja tworzy wokół separatystycznych republik strefy bezpieczeństwa, które zamierza zachować również po wycofaniu swoich wojsk z reszty kraju. Chce również sprawować kontrolę drogi łączącej gruzińską stolicę Tbilisi z Morzem Czarnym. Rosjanie pokazali dziennikarzom mapę z zaznaczoną strefą wzdłuż głównej drogi łączącej wschodnią i zachodnią część Gruzji, biegnącej z Tbilisi do czarnomorskiego portu Poti. Rosjanie zamierzają również kontrolować tamtejsze lotnisko wojskowe. Jak oświadczył generał Anatolij Nogowicyn, Rosja rezerwuje sobie prawo podniesienia liczby swoich wojsk w razie potrzeby. Pokojowe siły rosyjskie pozostaną w Abchazji i Osetii Południowej, w której są obecne de facto od początku lat 90. Poczynania Rosji budzą niepokój Berlina. Rzecznik kanclerz Angeli Merkel stwierdził, że rosyjska strefa bezpieczeństwa stworzona wokół Osetii Południowej może być jedynie środkiem przejściowym w oczekiwaniu na międzynarodowe rozwiązanie kryzysu. Strefy bezpieczeństwa, których utrzymanie przewiduje porozumienie o wstrzymaniu ognia, nie powinny zawierać ważnych dróg przelotowych, infrastruktury lub miast takich jak Gori, dodał Thomas Szteg. Wypowiedziała się również Rada Europy. Okupacyjna część terytorium Gruzji, okupacja części terytorium Gruzji przez Rosję i łamanie praw człowieka na kontrolowanych przez nią terenach są, cytuję, nie do zaakceptowania i powinny zostać ukarane, oceniają autorzy raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Węgier Matthias Etorsi i Albańczyk Kastriot Islami po wizycie w Tbilisi i Gori w dniach 18-21 sierpnia stwierdzili to. Ich raport zostanie przedstawiony na posiedzeniu plenarnym w dniach 29 września, 3 października. Autorzy raportu wzywają w nim Rosję do położenia kresu grabieżom i celowemu niszczeniu infrastruktury ekonomicznej Gruzji, czego nic nie jest w stanie usprawiedliwić. Jak wspomnieliśmy, wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców Antonio Guterres przybył do Tsjinwali, gdzie wezwał uchodźców do powrotu do domów. To pierwsza wizyta wysokiego przedstawiciela ONZ od wybuchu konfliktu kaukaskiego. Guterres pozostanie tam 4 dni. HCR ocenia na 25 tysięcy liczbę osób w zachodniej i środkowej Gruzji, którym niezbędna jest pomoc humanitarna. Wojna rosyjsko-gruzińska zmusiła 160 tysięcy osób do opuszczenia ich miejsc zamieszkania. Tbilisi i Moskwa oskarżają się wzajemnie o stosowanie czystek etnicznych. Kierownictwo gruzińskie wycenia na 1 do 2 miliardów dolarów pomoc zagraniczną konieczną do odbudowy infrastruktury kraju. Tu Paryż, RFI.
Małżonka prezydenta Francji Carla Bruni Sarkozy przybyła w piątek rano do świątyni buddyjskiej Le Rablanc w miejscowości Roquerre-Ronde, świątyni, którą poświęcił Dalai Lama. Pierwsza dama Francji, której towarzyszył minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i sekretarz stanu odpowiedzialny za prawa człowieka Ramayad, dołączyli do kilkusetosobowej grupy buddystów przybyłych na uroczystość. Niedawno zbudowana świątynia z 7-metrowym złacanym posągiem Buddy jest jednym z najważniejszych miejsc kultu dla zachodnioeuropejskich buddystów. Kończąca się w sobotę 2-tygodniowa wizyta tybetańskiego przywódcy duchowego wprawiła władze francuskie w niemały kłopot. Prezydent Sarkozy wbrew wcześniejszym zapowiedziom ugiął się pod chińską presją i z Dalai Lamą się nie spotkał. Chińczycy zagrozili bowiem, że oficjalne spotkanie prezydenta z Dalai Lamą wywoła bardzo poważne skutki w stosunkach chińsko-francuskich. Prezydent Sarkozy oświadczył, że nie spotka się z tybetańskim gościem podczas jego obecnej duchowej pielgrzymki, ponieważ to sam Dalai Lama chciał uniknąć napięć w czasie trwających Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, ale spotkanie się odbędzie tylko w późniejszym terminie 10 grudnia w Paryżu. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner najpierw obiecał, że spotka się z Dalai Lamą, potem powiedział, że się nie spotka, a w końcu jednak przybył do świątyni Le Rablanc, podkreślając w obecności dziennikarzy, że przywódca duchowy Tybetańczyków jest zawsze mile widziany we Francji. Podczas piątkowej uroczystości Carla Bruni Sarkozy razem z Dalai Lamą obeszła świątynię na czele procesji buddystów ubranych w pomarańczowe szaty. Następnie Dalai Lama zawiesił na szyi małżonki prezydenta Francji tradycyjny biały szal katę, symbol serdecznego powitania, po czym odbyła się rozmowa w cztery oczy, podczas której, jak relacjonował później rzecznik prasowy Dalai Lamy, rozmawiano o sytuacji w Tybecie i brutalnych represjach, jakie nadal mają tam miejsce. Spotkanie żony prezydenta Francji z przywódcą Tybetańczyków zostało nazwane przez Partię Socjalistyczną i organizację Reporterzy bez Granic maskaradą, operacją propagandową świadczącą o poważnych odchyleniach w życiu politycznym.
MKOL ocenił jako godne ubolewania brutalne traktowanie przez chińską policję zagranicznych dziennikarzy, którzy fotografowali protybetańską manifestację w Pekinie. We środę wieczorem w pobliżu stadionu olimpijskiego policjanci ubrani po cywilnemu obeszli się bez żenady z fotografami agencji Associated Press, którzy fotografowali manifestantów. Jednego rzucono na ziemię z rękami wykręconymi do tyłu, drugi został pchnięty i upadł. Wyrwano im z rąk aparaty fotograficzne, czytamy w komunikacie MKOL-u. Dziennikarze zostali następnie przewiezieni na komendę policji, gdzie byli przesłuchiwani. Karty pamięci ich aparatów zostały im skonfiskowane. Już w skrócie, wśród 153 ofiar śmiertelnych i 19 rannych w środowej katastrofie samolotu MD-82 linii Spanair na lotnisku Barajas w Madrycie znajdują się głównie Hiszpanie, ale również obywatele 11 innych państw, w tym 3 Francuzów. Nie ma wśród nich Polaków. W piątek rodziny ofiar rozpoznawały ciała z bliskich. Dotychczas udało się zidentyfikować około 50 zwłok. W Hiszpanii panuje 3-dniowa żałoba narodowa. Oficjalna uroczystość żałobna odbędzie się 1 września w madryckiej katedrze Almudena. Amerykańscy i iraccy negocjatorzy ustalili, że siły USA wycofają się z Iraku do końca 2011 roku. Tu Paryż RFI, paryska prasa, Piotr Kamiński i Stefan Ryger.
Na pierwszych stronach paryskich gazet znajdujemy fotografie z czwartkowych uroczystości żałobnych ku czci 10 francuskich żołnierzy poległych w Afganistanie i zapowiedzi artykułów dotyczących analiz przyczyn tak dotkliwych strat francuskiego patrolu, który wpadł w pułapkę talibów. Dlaczego zawodowi, młodzi, to prawda, ale jednak żołnierze zawodowi jednostek elitarnych dali się tak łatwo wystrzelać? Czy talibowie są tak świetnie wyszkoleni i wyposażeni, czy też zabrakło wyobraźni francuskiemu dowództwu? Podobno Francuzom zabrakło też amunicji. Skoro talibowie są tak sprytni i dobrze uzbrojeni, to skąd biorą broń i pieniądze? Pytań mrowie, odpowiedzi w paryskich dziennikach liczne, ale nie przekonujące. W Le Figaro znajdujemy pasjonującą korespondencję Laurent de Ville z Gruzji. Tytuł artykułu brzmi groźnie i sensacyjnie. Francusko-rosyjski incydent dyplomatyczny w Gruzji. Sprawa jest poważna. Do incydentu doszło w nocy z wtorku na środę. Ponad 100 Gruzinów ustawiło żywą tarczę w pobliżu miejscowości Satchekere na północny zachód od Gori, by uniemożliwić rosyjskim pojazdom pancernym marsz na szkołę wojskową, w której kształcą się gruzińscy strzelcy górscy pod kierownictwem i opieką Francuzów, oficerów z elitarnych oddziałów francuskich strzelców alpejskich. Nodar Andżandadze, przewodniczący lokalnych władz oraz szef miejscowej policji Wasilii Wakturidze, uprzedzeni przez mieszkańców o zamiarach najeźdźców, postanawiają przemówić Rosjanom do rozsądku. Mamy rozkaz szturmu na bazę wojskową w Satchekere, powiedział Gruzinom dowódca kolumny pancernej. Okazało się, że nie są to Rosjanie, tylko oddział kolaborujących z Moskwą Czeczeńców, zgrupowanie pancerne Wostok pod nadzorem i najściślejszą kontrolą GRU, czyli rosyjskiego wywiadu wojskowego. Gruzini mówią: wracajcie do domu, to nasza ziemia. A zorientowawszy się, że żołnierze rozmawiają ze sobą po czeczeńsku, dodają: jak wam nie wstyd najeżdżać na kaukaską ziemię i służyć Rosjanom, którzy was mordowali? Napastnicy w odpowiedzi wzywają posiłki i grożą, że z żywej tarczy zrobią tatara. Eric Fournier, ambasador Francji w Gruzji, na wieść o mieczu Damoklesa wiszącym nad szkołą i nad francuskimi instruktorami wsiadł w samochód i nocą, by łatwiej przedostać się drogą w dzień wypełnioną wózkami, konnymi zaprzęgami i samochodami, do Satchekere. Przybył do szkoły wojskowej i wciągnął na maszt obok gruzińskiej również francuską flagę. Wiadomo jednak, czytamy w Le Figaro, że Rosjanie, ustanowiwszy tak zwaną strefę tamponową, kontrolują wszystkie szlaki komunikacyjne i są w stanie wtargnąć w każdej chwili, gdzie chcą. Powrót ambasadora Francji okazał się bardziej skomplikowany. Samochód Erika Fournier z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi był co chwila zatrzymywany przez rosyjskie patrole i rewidowany. Przy wjeździe do Gori francuski ambasador został praktycznie aresztowany przez 2,5 godziny. Ambasador Rosji, z którym francuski dyplomata połączył się telefonem komórkowym, oświadczył mu, że od tej pory ambasadorowie innych państw będą musieli uzyskać putiowkę z ambasady rosyjskiej, by móc się przemieszczać po terenie Gruzji. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaprotestowało. Niemożliwa do przyjęcia jest decyzja ograniczająca swobodę poruszania się naszego ambasadora, stwierdził rzecznik Kedorsy. Ale co to da? Nic, ponieważ 6-punktowy rozejm Sarkoziego jest tak dwuznaczny, że umożliwia Rosjanom każde posunięcie. W punkcie 5 porozumienia czytamy: rosyjskie siły pokojowe mają prawo patrolować terytorium gruzińskie aż do czasu objęcia tej funkcji przez siły międzynarodowe. I to właśnie wytknął prezydent Saakaszwili w wywiadzie opublikowanym w Le Figaro. Prezydent Gruzji przypomniał, że Kushner przyleciał do Moskwy z czteropunktowym planem rozejmu, a Sarkozy wyleciał z sześciopunktowym dokumentem, bo Rosjanie dopisali dwa kolejne punkty, które zezwalają Moskwie na robienie na terenie Gruzji tego, co im się żywnie podoba. Saakaszwili przypomniał, że Putin, patrząc na niego rybim wzrokiem, wielokrotnie pytał z ironią, rechocząc: i ty myślisz, że twoi zachodni przyjaciele kiwną palcem w obronie Gruzji? Zdaniem prezydenta Gruzji Rosja nie jest w stanie rozpętać nowej zimnej wojny, ale dysponuje wystarczającą siłą, by zajeżdżać małe kraje, takie jak Gruzja, i w ten sposób wojować z NATO bez jednego wystrzału. Rosja w takiej grze jest wyborna. Uważajcie, w następnej kolejności celem Rosji stanie się Ukraina, ostrzega prezydent Gruzji na łamach Le Figaro.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Francja zdobyła jeszcze jeden złoty medal. Cieszy się na popołudniowy Le Monde, tym razem nie w Pekinie, lecz w Europie w dyscyplinie zwanej rozmnażaniem. W rozmnażaniu się Francuzi, a ściślej rzecz biorąc francuski, nie mają w Europie konkurencji. Na każdą panią przypadło tu w 2006 roku równo dwoje dzieci, co nie zdarzyło się od lat 30. Niewiele gorzej pod względem przyrostu naturalnego spisują się Irlandia, Szwecja i inne kraje z północy, natomiast na południu i wschodzie kontynentu katastrofa. Polska wlecze się w ogonie z 1,27 dziecka na kobietę. Złośliwy by głupio zauważył, że widzimy istotnie, co wyrasta z tych 0,27 dziecka. Francuski cud demograficzny jest cudem wspomaganym. Zdaniem cytowanych przez Le Monde autorytetów, wydatnie przyczynia się do tego hojna polityka pronatalistyczna, a więc zasiłki rodzinne czy rozbudowana sieć finansowanych przez państwo żłobków. Innym jeszcze czynnikiem jest ewolucja medycyny i obyczajów. Kobiety rodzą coraz więcej dzieci, gdyż mogą je rodzić coraz później, a ponadto czynią to coraz częściej poza tradycyjnym układem małżeńskim. Mamy tu w każdym razie, pisze komentator dziennika, smakowitą ilustrację francuskiej schizofrenii. Z jednej strony Francuzi nie przestają się skarżyć na teraźniejszość, lękają się przyszłości i boją się, że ich dzieciom będzie się wiodło gorzej niż nim samym. Pod tym względem są rekordzistami Europy, ale są nimi także paradoksalnie w dziedzinie płodności, co świadczyłoby o ufności pokładanej w przyszłość. Ta rozbieżność między negatywnym gadaniem, wieczne lamento, a pozytywnym czynem, solidne libido, jest cechą narodową, która nie przestaje zadziwiać. Francuskiego cudu w kwestii gruzińskiej natomiast raczej nie było, o czym świadczy już sam tytuł sążnistego komentarza Natalii Nugaret. W wolnym przekładzie: Francja stawia zakład, Rosja zbiera kasę. Dziennikarka Le Monde przypomina sławne powiedzonko Averella Harrimana, dyplomaty z czasów Roosevelta: negocjować z Rosją to tak, jak dwa razy kupić tego samego konia. Prezydent Sarkozy zbytnio koniowi w zęby nie zaglądał i porozumienie pokojowe, jakie wynegocjował z Miedwiediewem, podyktowane było w znacznej mierze przez stronę rosyjską. Ta ostatnia uzyskała wyrzucenie z tekstu jakiejkolwiek wzmianki o integralności terytorialnej Gruzji. Pominięto dyskretnie sprawę ewentualnego powrotu uchodźców na ich ziemię, zaś formuła o nieuciekaniu się do siły nie odnosi się eksplicite do rosyjskiej armii. Francuskie ustępstwa podyktowane były zapewne troską o uchronienie Tbilisi przed rosyjskim atakiem. Być może też nadzieją, że Rosja w końcu zaakceptuje przegłosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucji, która zawierałaby warunek integralności terytorialnej Gruzji. Otóż minęło 10 dni, a nic nie słychać o takiej rezolucji, ku wielkiej jakoby irytacji Paryża. Zaskoczona kryzysem na Kaukazie, jak również misją, jaką przypisał sobie Sarkozy bez specjalnych konsultacji z zachodnimi partnerami, amerykańska dyplomacja wkroczyła do akcji, aby sprawy jakoś skorygować. Taki był sens wizyty u Sarkozy'ego Condoleezzy Rice, która poleciała następnie do Tbilisi z wyjaśnieniami dołączonymi do tekstu porozumienia przez francuskiego prezydenta. Szkopuł jednak w tym, że owe wyjaśnienia, uznane za cenne przez Gruzinów, nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez Rosjan, którzy trzymają się nadal twardo oryginalnego tekstu porozumienia, jaki podpisali. Znaczy, mądry Francuz po szkodzie dla Gruzji. Szkody są już raczej oczywiste, pisze dziennikarka Le Monde, gdyż porozumienie otworzyło drogę do trwałej militarnej okupacji, która może się stroić w piórka utrzymywania pokoju i ogólnie do maksymalistycznej interpretacji nazbyt śpiesznie wynegocjowanego przez Francję tekstu. Ale Gruzja też ma pewne atuty. Z chwilą, gdy wystąpiła ze wspólnoty niepodległych państw, od której zależy mandat sił rosyjskich w Abchazji, może nazwać formalnie te siły wojskami okupacyjnymi, a to odebrałoby wszelką moc porozumieniu, jakie 12 sierpnia wynegocjował Pałac Elizejski.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Tuż przed rozpoczęciem lata w Rotterdamie w Holandii ośrodki przygarniające bezdomne kobiety zaczęły się zapełniać szybciej niż zazwyczaj. Przybywające tu samotne niewiasty najczęściej jako powód podawały konieczność ucieczki przed wymuszonym małżeństwem. Powiadomiono więc o tym nasilającym się zjawisku lokalne organizacje muzułmańskie zrzeszone we wspólnej platformie o nazwie Spior. Organizacje te od 2004 roku walczą z wymuszonymi małżeństwami, prowadząc szeroko zakrojoną akcję informacyjną, uświadamiając, że islam zakazuje wymuszonych małżeństw. Dodajmy na marginesie, że również w katolickim prawie kanonicznym małżeństwo wymuszone może być powodem unieważnienia związku. Bogata w swe holenderskie doświadczenia, organizacja Spior zaczęła w tym roku prowadzić podobne akcje, ale zakrojone już na europejską skalę. Marianne Worthoren koordynuje ten program nazwany Ręka w rękę przeciwko wymuszonym małżeństwom.
We hope that our experiences may be helpful.
Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie przyda się też innym, a my z kolei nauczymy się czegoś nowego. W każdym państwie istnieją specyficzne problemy, inne podejście prawne i inne argumenty w dyskusji. I w różnych krajach temat ten dotyczy różnych grup społecznych. W Hiszpanii na przykład ten problem istnieje wśród cyganów i trzeba podkreślić, że nie jest to jedynie problem muzułmańskich społeczności. W Niemczech wymuszone małżeństwa są praktykowane wśród Greków i Włochów, a tutaj w Holandii związki takie zawierają najczęściej osoby pochodzenia tureckiego czy marokańskiego. Istnieją więc różnice pomiędzy krajami europejskimi, ale sedno problemu pozostaje to samo.
Zjawisko masowej imigracji pojawiło się w Hiszpanii stosunkowo niedawno. Do tej pory nie było jeszcze drugiego pokolenia ludności wywodzącej się z kultury muzułmańskiej, które wychowane byłoby już według hiszpańskich wartości. Problem wymuszonych małżeństw nie pojawiał się w dyskusjach. Dopiero teraz zaczyna się o tym mówić. Elena Arigita, specjalistka od islamu w Kazarabe, współpracująca z programem Ręka w rękę przeciwko wymuszonym małżeństwom, dzieli się swymi obserwacjami.
Jest już oddźwięk w wielu miastach europejskich, na przykład w Brukseli. Kilkunastu imamów mówiło już o tym problemie podczas piątkowych modlitw. Zmobilizowani przez swych przewodników duchowych, hiszpańscy muzułmanie, szczególnie w Murcie, zaczęli się poważnie zastanawiać nad zasadami zawierania związków małżeńskich. Coraz częściej i coraz więcej imamów mówi głośno o obowiązującym w islamie zakazie wymuszonych małżeństw.
W Wielkiej Brytanii wymuszone małżeństwa były często tematem komedii i operetek pokazujących rodziny pakistańskie czy indyjskie. Ale potrzebne było sporo czasu, by problemem tym zajęto się na poważnie. Shaheen Tai jest dyrektorką Henna Foundation, fundacji pomagającej kobietom, które chcą uniknąć wymuszonego małżeństwa. Organizacja działa od kilkunastu lat w Cardiff i nie wszyscy patrzą na nią chętnym wzrokiem.
Miałam kilka kłopotów. Ktoś mi przebił opony, ktoś mi groził. Próbowano mnie nawet zaatakować drogą sądową. Takie rzeczy się zdarzają. Ale czy się boimy? Nie. Mamy bowiem poparcie ulemów. A od niedawna również policji i rządu, który w końcu zdecydował się zareagować jak należy.
Sprawy mają się lepiej. Shaheen Thai ma powody do optymizmu, gdyż europejska sieć stwarza dodatkowe możliwości.
Jeżeli ktoś tutaj jest zagrożony i jeżeli chcemy pomóc tej osobie znaleźć się w bezpiecznym miejscu, to bardzo pomocna jest świadomość, że można liczyć na europejską sieć i wysłać kogoś z całkowitą pewnością, że znajdzie się tam pod dobrą opieką. Nawet jeżeli dotyczy to tylko krótkiego okresu czasu.
Ręka w rękę przeciwko wymuszonym małżeństwom to program, który dopiero zaczyna funkcjonować w Europie. Przede wszystkim informuje i uczula na problem. W przyszłości sieć ta pozwoli na gromadzenie danych. Jak na razie zjawisko wymuszonych małżeństw nie można nawet w przybliżeniu oddać za pomocą liczb, ani określić w jakich regionach geograficznych występuje ono najczęściej. Dane te są jednak konieczne, by zajmujące się tymi problemami organizacje mogły zawiadamiać odpowiednie władze i podejmować środki zaradcze.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Od kilku lat Francję ogarnęła moda na kino plenerowe. Seanse pod gołym niebem są oczywiście możliwe tylko w lecie i przy dobrej pogodzie. Klimat Francji, zwłaszcza jej południowych regionów, na ogół jednak sprzyja tego rodzaju rozrywkom. W lipcu i w sierpniu nie ma praktycznie francuskiej prowincji czy miasta, które nie organizowałyby filmowego festiwalu w plenerze, pokazów specjalnych pod gwiazdą, czy też wieczornych spotkań z filmowcami i aktorami. W Paryżu trwa na przykład 8. festiwal filmu o nazwie Au clair de la lune, czyli w poświacie księżyca. Proponuje on w piątki, soboty i niedzielę kinematograficzną podróż po Europie. Widzowie mogą zwiedzić Londyn, oglądając jeden z filmów Antonioniego. Hitchcock zabierze ich na spacer po Amsterdamie, a Kaurismäki po Helsinkach. Dzięki filmowi Angeliki Houston, Agnes Brown odkryją Dublin, trzeci człowiek Orsona Wellesa poprowadzi ich do Wiednia, a wysokie obcasy Pedro Almodovara do Madrytu. Projekcje filmowe odbywają się w paryskich ogrodach Montsouris i Citroën oraz w parku przy placu Trocadéro. Tym, którzy wolą świeże, górskie powietrze, festiwal Grandeur Nature w regionie Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże proponuje oglądanie filmów pod gołym niebem i na wysokości 2000 metrów. Projekcje mają miejsce na terenie najpiękniejszych posiadłości i zamków tej malowniczej krainy. Do połowy sierpnia trwał festiwal filmu plenerowego w podparyskim miasteczku nauki i sztuki La Villette, który zakończył się pokazem trylogii Ojciec Chrzestny Francisa Forda Coppoli. Organizowanie seansów filmowych na łąkach, leśnych polanach, w obrębie gospodarstw rolnych, tuż obok hodowli kur, kaczek i gęsi, jest specjalnością festiwalu filmu dokumentalnego w Lusa w Ardèche. Jednym z najciekawszych momentów tegorocznego wydania tego festiwalu, zwanego Stanami Generalnymi Filmu Fabularnego, było 18 sierpnia filmowe przyjęcie zorganizowane przez państwo Laurent i Lucie Plachertów, którzy osiedli w Lusa w 2007 roku. Zaprosili oni na swą fermę, którą nazywają pedagogiczną, 20 swych przyjaciół, podjęli ich paellą i filmem Madame Sagirou, La Robe du Temps. Na terenie tego samego gospodarstwa pokazany także został obraz nigeryjski opowiadający o rzeźniku Zinder, który próbuje założyć w swym miasteczku firmę eksportującą mięso wołowe. Autor filmu, ubrany w tradycyjne afrykańskie bubu, przybył osobiście na pokaz do Lusa. Satysfakcję miał podwójną, ponieważ to tu w 2002 roku uczestniczył w warsztatach scenariuszowych, w czasie których narodził się pomysł jego pierwszego filmu. Organizatorzy festiwalu w Lusa, który powstał 20 lat temu, mimo wielu ciekawych pomysłów i tysiąca widzów, z niepokojem jednakże spoglądają w przyszłość. Jean-Marie Barbe, założyciel i dyrektor imprezy, zauważa, że po płodnych latach 1985-1995, kiedy telewizja broniła filmu dokumentalnego, najambitniejsze nawet stacje w rodzaju Arte uległy szantażowi mierników oglądalności i przestały pokazywać dzieła trudniejsze, nie mogące liczyć na natychmiastowy sukces. Telewizja odrzuca dzisiaj autorów, którym kiedyś pomagała, których nawet stworzyła, takich jak Claire Simon, Nicolas Philibert czy Jean-Pierre Limosin. Nie oferuje im już źródeł finansowania, woli filmy proste, łatwe i pozbawione logiki artystycznej. 2 lata temu 40% filmów dokumentalnych finansowanych było przez telewizję. Dzisiaj jest ich tylko 11%. Na razie filmowcy opierają się komercyjnej fali i liczba zgłoszeń na festiwal w Lusa systematycznie rośnie. W tym roku ekipa selekcjonerów otrzymała 900 filmów, 170 więcej niż w roku 2006. I tak jak festiwal w Cannes, postanowiła otworzyć się na animacje, sztuki plastyczne i fikcje. Być może ratunkiem okaże się w końcu rozpowszechnienie sprzedaży dokumentu na DVD i płatne portale internetowe.
Postscriptum. Stefan Riger.
W Gruzji wojna, w Afganistanie wojna, w Chinach igrzyska, a we Francji w tym czasie tajfun w kielisku Bordeaux. Psychodrama w tygodniku Głupim i Złośliwym, jak sam trafnie się nazwał u zarania swych dziejów, satyryczny głupawiec Charlie Hebdo. Sprawa z pozoru niepoważna, lecz śmiertelnie poważna w świecie, który stracił poczucie humoru owej, jak ktoś powiedział, ucywilizowanej formy rozpaczy. Stary, głupi i złośliwy anarchista, notoryczny pijak i rysownik Sine, pozwolił sobie na całkiem niewinny żarcik na temat żydowskiego pochodzenia narzeczonej syna pana prezydenta, Jeana Sarkoziego, politycznego playboya o długich zębach, narzeczonej będącej skądinąd spadkobierczynią Imperium Dachti, największej sieci supermarketów ze sprzętem gospodarczo-elektronicznym. Redaktor naczelny, Filip Wall, pełen zdrowych zasad socjaldemokrata, wywalił go na pysk po 40 latach wiernej służby. Wszystkie kosy podniosły się na sztorc. Z jednej strony na barykady wspięli się rzecznicy politycznej poprawności, uzbrojeni w groźne paragrafy, kompasy moralności i humanistyczne narzędzia do wytyczania granic humoru. Z drugiej strony barykady intonowały hymn wolności słowa, tolerancji dla bluźnierstwa i nieskończonej licencja poetyka, mocno przerzedzone ostatnimi czasy zastępy warchołów, adwokatów szaleństwa i filozofów świadomości, wiedzących, iż tolerancja dla transgresji, tak jak sposób traktowania inwalidów, wariatów, więźniów, zwierząt, artystów, cyganów czy ateistów, wymieniam w kolejności zgodnej z krzywą rosnącej nieufności, jest podstawowym miernikiem wolności w społeczeństwach uważających się za demokratyczne. Po pierwsze, cała ta historia to jak zwykle balet hipokrytów. Zainicjował ją Patrick Gobert, prezes LICRA, Ligi Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi, ujawniając w wywiadzie dla prasy, że Sarkozy junior zamierza nawrócić się na judaizm, aby poślubić pannę dziedziczkę Imperium Darti. Stary anarchista Sine, uprawiający zazwyczaj humor od siekiery, walący na oślep, w księży, władzę, bogaczy lub cokolwiek, skopiował wiernie informację, wzbogacając ją co najwyżej o wiadomość, że syn pana prezydenta został ułaskawiony w procesie o ucieczkę z miejsca wypadku na skuterze. Chwilę potem Sine pozwany został przed sąd przez tęże bogobojną Ligę LICRA za współudział w prowokacji na rzecz dyskryminacji, nienawiści i przemocy. A to ci dopiero. Im kto więcej ma na sumieniu, tym silniej się zapiera i odgraża. Skryci homoseksualiści ze ściśniętą pupką prym wiodą w homofobii, podobnie jak zamaskowani pedofile są często chorążymi walki z pedofilią, a narkotyki narkomani, dilerzy czy handlarze bronią i tak dalej. Mój ukochany, nieodżałowany humorysta Pierre Desproges powtarzał, iż śmiać się można z wszystkiego, ale nie z każdym. Osobiście byłbym nawet mniej od niego skłonny do przestrzegania tego rodzaju zasad asekuranckiego savoir-vivre, gdyż pod terrorem politycznej poprawności znaczy to tyle, że tylko Żydzi nabijać się mogą z Żydów, Arabowie z Arabów, a Polacy z Polaków. To ostatnie jest tylko hipotezą, której od czasu Gombrowicza nikt nie sprawdził. Doniesiono mi, że na salę wślizgnęli się Żydzi. Brał pod włos publiczność na sali paryskiej Olimpii Pierre Desproges w latach 80., po czym przejeżdżał się porówno po Arabach i Żydach, prawicy i lewicy, klerze i komunistach, bogaczach i nędznikach, Bogu i medialnych bóstwach. Nikt go dzisiaj nie zastąpił, gdyż każdy dba o swój wizerunek i anonimowość swego szwajcarskiego lub karaibskiego konta. Przejrzystość i szczerość do bólu szkodzą interesom, którym sprzyja noc, ale humoru, który lubi wstawać w nocy lub nigdy nie zasypia, nikomu nie uda się oswoić. Francja w ideologiczno-sentymentalnym szale i ku zgrozie historyków wymyśliła nieznane innym paragrafy przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi czy rewizjonizmowi, grożące hańbą, grzywną i więzieniem każdemu, kto podważa historyczny aksjomat o wyjątkowości Holokaustu, o wyższości ludów uciskanych nad je gnębiącymi itp. To zresztą powszechna choroba współczesnych demokracji, sanktyfikacji ofiary, uznanej za jedyne ucieleśnienie dobra, towarzyszy nieprzeparta skłonność, właściwa dotąd reżimom totalitarnym, do nadawania prawdzie sankcji prawnej i politycznego namaszczenia. Poczyniliśmy zatem wielkie postępy od czasu, gdy przed zgórą 200 laty w statucie wolności religijnych w Virginii, który zainspirował pierwszą poprawkę do amerykańskiej konstytucji, nieoceniony Thomas Jefferson pisał, że prawda jest wielka i sama zwycięży, jeśli tylko pozostawi się jej swobodę działania, że jest ona odpowiednim i dostatecznie potężnym przeciwnikiem dla błędu i nie musi lękać się starcia z nim, o ile nie zostanie przez ludzką interwencję pozbawiona swej naturalnej broni, swobody spierania się i debatowania. Błędy przestaną być niebezpieczne, gdy wolno będzie otwarcie z nimi walczyć.
Tydzień. W studiu nasi stali komentatorzy wydarzeń politycznych tygodnia, panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Zaczynamy od wydarzenia, na które czekaliśmy od kilku miesięcy, od podpisania polsko-amerykańskiej umowy o instalacji w naszym kraju elementów tarczy antyrakietowej. Zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i premier Donald Tusk nie kryli satysfakcji. Jak panowie komentują umowę z Amerykanami? Czy tarcza wzmacnia bezpieczeństwo naszego kraju, pan Anatol Arciuch?
Mnie się wydaje, że ani nie wzmacnia, ani nie osłabia, wbrew pozorom. Amerykanie w tej deklaracji politycznej, która nie ma jednak takiego znaczenia formalnego jak umowa w sprawie tarczy, zapewnili, że będą bronić Polski przed atakiem państwa trzeciego. Ale to, że ma u nas stacjonować jedna bateria patriotów i Amerykanie są gotowi nam sprzedać dalsze, no to oczywiście przez to rozumie się, że będziemy lepiej bronieni, a w ogóle właśnie będziemy bronieni przed atakami z powietrza jakoś, bo dotąd no to mamy sprzęt taki posowiecki, który liczy sobie kilkadziesiąt już lat i w ogóle nie odpowiada żadnym standardom współczesnej wojny.
Czy pan podziela ten pogląd, pan Piotr Gursztyn?
przybliżeniu tak, bo ja uważam, że podpisanie tej umowy, która no, jeszcze jest kwestia jej finalizacji, to jest naturalna konsekwencja naszego zaangażowania w struktury zachodnie. Trudno to powiedzieć, że my mieliśmy dobry wybór. Większe konsekwencje były Polska by państwo, gdyby odmówiła Stanom Zjednoczonym. Nie od razu, ale jednak by to osłabiło więzi między Polską a największym członkiem, takim najbardziej pewnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. A co do bezpieczeństwa? I tak i nie, no bo z jednej strony no, Polska w jakimś sensie będzie ciekawszym krajem, w cudzysłowie oczywiście, ciekawszym krajem dla terrorystów, bo zamach w Polsce już będzie można odpowiednio nagłośnić. Wcześniej Polska była takim krajem trochę mniej znanym w świecie. Z drugiej strony amerykańska obecność tutaj jest wartością dodaną, no ale powtarzam, po polskim zaangażowaniu w Iraku i w Afganistanie dalsze chowanie głowy w piasek no nie ma sensu. No i tak już określiliśmy się, po której stronie jesteśmy, w którym obozie się znajdujemy.
Wielu komentatorów mówi o tym, że po latach, gdy będziemy patrzyli na tę umowę o instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce, będziemy porównywali ją do takiej rangi wydarzeń jak wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej. Czy aż taką wagę należy przywiązywać do tych dokumentów, do tej deklaracji politycznej także pana Anatol Arciuch?
No nie, ja uważam, że to jest przesada. Takie rzeczy się mówi przy uroczystych okazjach. To ma oczywiście duże znaczenie polityczne w naszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast no nie można porównywać. Jesteśmy w NATO, jest ta gwarancja, ten sławny piąty punkt Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o automatycznej reakcji, jeśli jeden z członków jest zaatakowany i tej pomocy potrzebuje. Co prawda Radosław Sikorski mówi, że to umacnia, bo tamten no, rzeczywiście zostawia pewne furtki, bo musi się zwrócić kraj. Teoretycznie jest taka możliwość, że nie zdąży. A tutaj byłaby riposta zupełnie w przekonaniu naszych władz automatyczna, gdyby byli Amerykanie zaatakowani, ale jednak sobie przypominam, że na przykład w kilku krajach, no chociażby w Libanie, w Somalii, Amerykanie ponieśli ciężkie straty i się wycofali. Także to też do końca nie jest takie pewne. Dla mnie jednak wejście do NATO było ważniejsze.
A zatem niewątpliwie podpisanie tej umowy wzmacnia relacje polsko-amerykańskie i pozycję Polski w NATO, ale na przykład profesor Jacek Hołówka twierdzi, że podpisanie polsko-amerykańskiej umowy jest szczęśliwe dla wewnętrznego życia politycznego w Polsce, gdyż mamy pełną zbieżność poglądów prezydenta i rządu. Czy panowie podzielają ten pogląd, pan Piotr Gorsztyn?
Od pewnego momentu wymuszona jest ta zbieżność, bo jednak w obozie rządowym były dwa środowiska, jedno za tarczą, drugie przeciw tarczą i one się między sobą spierały. Entuzjazm rządu był mniejszy niż entuzjazm prezydenta co do tej instalacji, ale na pewno tutaj już nastąpiła zgoda, bo to jest jednak kwestia strategicznego wyboru. Pozostaje oczywiście przed nami sprawa ratyfikowania tej umowy przez polski parlament. Oczywiście Amerykanie też muszą to zatwierdzić, zwłaszcza nowy prezydent, w zależności od tego, kim on będzie. Ale wydaje się, że żadne w Polsce ugrupowanie polityczne nie zaryzykowałoby zerwania czegoś takiego, bo owszem, są w Polsce przeciwnicy tarczy, ale ta sprawa, ona już zacznie się toczyć własnym trybem, przestanie być kwestią polityczną. Natomiast gdyby któryś z rządów odrzucił to, co jakiś czas by musiał się tłumaczyć, dlaczego to zrobił.
Pan Anatol Arciuch?
Do tego trudno jest cokolwiek dodać, tylko jedno może, że opozycja, która kontestuje tę decyzję, myślę przede wszystkim o SLD i tych ugrupowaniach, które z niej wyszły, to po pierwsze sama rozpoczęła w ogóle tę rozmowę, a po drugie może sobie na to pozwolić, bo w tej chwili po prostu nie odpowiada za państwo.
A zatem ważna, potrzebna, dobra decyzja polskiego rządu. Studiu panowie Anatol Arciuch, Piotr Gorsztyn dokonują bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. Tragedia w Afganistanie. Trzech polskich żołnierzy zginęło, jeden jest ciężko ranny. Powiedzmy, że nigdy wcześniej w polskich misjach nie zginęło jednego dnia tylu żołnierzy. Czy zdaniem panów tej tragedii można było uniknąć? Pan Piotr Gorsztyn?
Chyba nie, tak przynajmniej wojskowi twierdzą i udowadniają tam przytoczonymi przez prasę argumentami. Poza tym, nawet jeśli tej tragedii udałoby się uniknąć, no to skala konfliktu w Afganistanie jest taka, że niestety mogłaby się zdarzyć jakaś inna, no po prostu ofiary niestety są wpisane. Warto sobie czasem spojrzeć na mapę Afganistanu, to czasem gazety zamieszczają, z zaznaczonymi obszarami działania talibów. Tak się składa, że to jest południe kraju zamieszkane przez ludność pasztuńską i akurat tak się składa, że prowincja Pakt Baltica, gdzie operują Polacy, tam właśnie się znajduje. To jest ta strefa. No nie mieliśmy tego szczęścia, czy też tyle bezwzględności, co Niemcy, którzy wybrali sobie północ kraju, gdzie panuje spokój. W związku z tym, co zresztą prowadzi do niesnasków między sojusznikami wewnątrz paktu, bo są już pretensje do Niemców, że oni akurat uchylają się od walki, kiedy Polacy, Francuzi, jeszcze bardziej, zwłaszcza Amerykanie, Brytyjczycy ponoszą ofiary.
New York Times napisał: Afganistan pogrąża się w ogniu, a Kabul staje się oblężoną twierdzą. Czy zatem nadszedł czas, żeby szukać nowych rozwiązań w Afganistanie? Czy NATO powinno wzmocnić swoją misję w tym kraju, pana Anatol Arciuch?
Nie wiem, czy wzmocnienie misji by wiele pomogło, bo jednak w ciągu ostatnich 2 lat bardzo rozrosły się te tereny, które są kontrolowane przez talibów. To jest w tej chwili już prawie połowa Afganistanu i ta wojna na dobre się rozpoczyna. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedno tutaj polityczny aspekt tego. No nie przypadkiem chyba tak się nasiliły walki. Francuzi stracili 10 ludzi, którzy wpadli w zasadzkę. Myśmy stracili Kanadyjczycy w ostatnich dniach, bo nie można zapominać o tym i moim zdaniem tu Amerykanie stoją na rozdrożu, bo albo się prowadzi wojnę, albo się prowadzi właśnie wojnę ideologiczną, którą oni w tej chwili robią i jednocześnie to, że Amerykanie w imię demokracji obalili swojego najwierniejszego sojusznika, prezydenta Musharrafa w Pakistanie, dodało skrzydeł talibom, zwłaszcza, że te siły, które są przeciwko Musharrafowi, zarazem popierają bardzo islamistów i tutaj mnie się wydaje, te dwie sprawy są powiązane i nie wiem, co będzie dalej.
Na razie NATO przegrywa w Afganistanie, pan
Piotr Gorz. Nie, ja myślę, że tak nie można powiedzieć, bo piłka jest w grze, chociaż to akurat jest poważna sprawa, a nie piłka. Natomiast co do wzmocnienia obecności sił sojuszniczych, tam sami wojskowi tego za bardzo się nie domagają. Oni domagają się czegoś innego, to mówili Francuzi po tej ich porażce. Tak samo polski dowódca kontyngentu mówił, że potrzebna jest tam obecność polityczna w sensie inwestycji w infrastrukturę, w szkolnictwo, rozwiązania polityczne. Chodzi o po prostu przyciągnięcie serc i dusz miejscowej ludności na stronę koalicji i rządu legalnego w Kabulu, odciągnięcie ich od talibów, a wojsko, wojsko ma swoje brutalne, specyficzne zadania, ale nie jest od tego akurat.
A zatem czekamy na działania także społeczne, działania humanitarne podejmowane przez żołnierzy misji NATO w Afganistanie. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy wydarzenia tygodnia komentują dziś panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. 40 lat temu 450 tysięcy żołnierzy wojsk Układu Warszawskiego dokonało inwazji na Czechosłowację i stłumienia praskiej wiosny. Polskie jednostki liczyły wówczas około 30 tysięcy żołnierzy. Rząd węgierski przeprosił za udział armii węgierskiej w tym wydarzeniu. Jak zdaniem panów powinni zachować się Polacy, pan Anatol Arciuch?
Powinniśmy o tym pamiętać, natomiast ja naprawdę nie widzę tutaj sensu przepraszania. Wiadomo, że Władysław Gomułka, ówczesny pierwszy sekretarz Polskiej Partii Komunistycznej, był jednym z tych, który najbardziej popychał do interwencji, bo on był w ogóle takim twardym obrońcą ustroju, więc w tym sensie można mieć pretensje, że polskie wojska w tym uczestniczyły, ale wiadomo, że byliśmy częścią Paktu Warszawskiego, że praktycznie nasza armia była po prostu przybudówką armii radzieckiej. Nie mieliśmy nic do gadania. Jak mówię, należy o tym pamiętać. Przypominać, że naród polski tego nie popierał, chociaż no jednak takie nastroje były trochę antyczeskie, ale to raczej stąd, że ludzie się bali, że mogą nasi żołnierze ginąć. To jest normalne. Natomiast jak mówię, przepraszać, bo w ten sposób stwarzamy ciągłość, że ta PRL była jakimś wolnym krajem, który suwerennie decydował o tej agresji.
Natomiast decyzje zapadały w Moskwie i była to haniebna inwazja na Czechosłowację, ale pojawiają się także głosy, że jednak ciągłość państwa polskiego, nawet tego niedemokratycznego i niesuwerennego, jest zachowana, pan Piotr Gursztyn.
Prezydent Kaczyński wtedy był studentem pierwszego roku i już się chyba włączył tam, przynajmniej symbolicznie, bo wtedy były protesty studenckie do działalności opozycyjnej. Premier Tusk był wówczas kilkunastoletnim uczniem chyba jeszcze szkoły podstawowej. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby każdy przepraszał za siebie. To generał Jaruzelski powinien przepraszać. Zdaje się, że on coś z parę lat temu z siebie takiego wygłosił. Bez większego większego przekonania, ale coś takiego powiedział. Natomiast jakiś gest sympatii, solidarności z Czechami i Słowakami byłby chyba dobrą stroną ze strony prezydenta i polskiego rządu. Jakaś deklaracja, że pamiętamy, że solidaryzujemy się z opozycją przed 40 lat. Jakieś inicjatywy instytucji takich jak IPN, które by Polakom przypominały, przy współpracy z Czechami, bo Czesi i Słowacy mają podobne instytucje, przypominały, czym była Praska Wiosna, jak skończyła się ta interwencja, jakie koszty to wszystko przynosiło. Dobrze przypominam, co to była doktryna Breżniewa. No, nie chcę robić zbyt takich śmiałych paraleli z obecnym czasem, no ale są państwa chyba, które wyznają coś ala doktryna Breżniewa. W związku z tym jakieś gesty naszej pamięci w tym czynników takich najważniejszych, no byłoby chyba rzeczą bardzo pożądaną i to by bardzo pomogło w stosunkach Czechów i Słowaków z Polakami.
A zatem pamiętajmy, operacja Dunaj nazywana braterską pomocą, taką pomocą nie była, stanowiła natomiast największe manewry wojskowe w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, dziękuję za komentarze. Przypomnę naszym słuchaczom, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
70 astrofizyków kierowanych przez Scotta Gaudiego ze Stanowego Uniwersytetu w Ohio w USA ogłosiło wszem i wobec w naukowym piśmie Science, że odkryty został nowy układ słoneczny, odległy od naszej planety o około 5000 lat świetlnych. Dużą rolę w tych badaniach odegrał zespół astrofizyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcom udało się odkryć ostatnio 270 egzoplanet, planet pozasłonecznych, krążących po orbitach wokół 25 Słońc. Pierwsze z tych badań prowadzili Szwajcar Michel Mayor oraz Francuz Jean-Philippe Beaulieu z paryskiego Instytutu Astrofizycznego. Polska ekipa naukowa przy pomocy gigantycznego teleskopu w Chile przez kilka ładnych lat obserwowała setki gwiazd galaktycznych i spokojnie czekała, aż zdarzy się to, że ta sama gwiazda znajdzie się ponownie w polu widzenia teleskopu. No i właśnie taki cud się zdarzył, a trzeba powiedzieć, że jest to praktycznie niemożliwe, gdyż pole grawitacyjne danej gwiazdy zagina niejako wysyłane przez nią światło zgodnie z zasadami Einsteina. To wtedy właśnie może ono znaleźć się w polu obserwacyjnym danego teleskopu. Obserwacja tego zjawiska nazywa się soczewkowaniem grawitacyjnym. 28 marca 2006 roku polscy uczeni dostrzegli w polu obserwacyjnym nienaturalne wybrzuszanie światła. Natychmiast postawili wszystkich astrofizyków na całym świecie na nogi. Astronomowie w Chile, w Nowej Zelandii, w Izraelu, w Arizonie, Nowym Meksyku, w Tasmanii i na Wyspach Kanaryjskich natychmiast skierowali swe teleskopy w kierunku wskazanym przez Polaków. W dniach od 5 do 6 kwietnia 2006 roku małe piki światła zdradziły obecność planet. Potem już pozostały tylko obliczenia matematyczne. I w końcu nowy układ słoneczny okazał się faktem. Znajdują się tam dwie duże planety. Jedna ma około 70% masy Jowisza, druga około 90% masy Saturna. Centralna gwiazda jest o połowę mniejsza od naszego Słońca. Jest też ciemniejsza i nieco chłodniejsza. Fascynujące, że jeśli przeskalujemy wszystko jasność masy gwiazdy macierzystej i planet, wyjdzie nam, że są to globy podobne do Jowisza i Saturna, mówi profesor Scott Gaudi z Ohio State University. Znaleźliśmy zatem system taki jak nasz, ale w miniaturze. Odkrycie nie byłoby możliwe, gdyby nie praca polskich specjalistów z programu OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment, kierowanego przez profesora Andrzeja Udalskiego. To właśnie ten zespół odkrył, że obserwowana z Ziemi charakterystyczna zmiana jasności jednej z gwiazd może świadczyć o obecności układu planetarnego. Wykorzystanie tego zjawiska do odkrywania egzoplanet to polska specjalność. Koncepcję tę zaproponował nieżyjący już polski astrofizyk Bohdan Paczyński. Obserwacjami nieba pod kątem wykrywania zjawiska mikrosoczewkowania zajmuje się właśnie program OGLE. Efekty takie występują jednak rzadko. Patrząc w kierunku centrum galaktyki, wzmacniane jest w ten sposób światło zaledwie jednej gwiazdy na milion. Do tego zjawisko trwa krótko, co wymaga ciągłej obserwacji i pomiarów. Analizą danych zajął się profesor Gaudi. Jego zdaniem zakłócenia światła spowodowane były obecnością planety o masie zbliżonej do Saturna, a także drugiej podobnej do Jowisza. Pierwsza ma znajdować się w odległości około 4,6 dystansu Ziemia-Słońce od swojej gwiazdy, druga 2,3 tej odległości. Stosunki mas planet i gwiazdy centralnej, a także ich wzajemne położenie są niemal identyczne jak w Układzie Słonecznym. Jak podkreślają odkrywcy, jest to pierwszy system tak bardzo przypominający ten, w którym żyjemy. Możecie sobie mówić, że to szczęście, ale ja sądzę, że takie systemy są powszechne w galaktyce, mówi profesor Gaudi. Profesor Beaulieu z Paryża twierdzi, że jeśli dokonano odkrycia nowego Układu Słonecznego, to mniejsze jest teraz prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy w kosmosie sami. Tych układów słonecznych jest po prostu więcej. Może jest też w przestrzeni kosmicznej więcej planet podobnych do naszej planety Ziemi.
Marek Brzeziński.
Gdy Napoleon przegrał już z Kretesem wojnę o francuską Europę, a była to chyba nie pierwsza i nie ostatnia batalia stoczona pod takim hasłem, wtedy na polach elizejskich zagościli kozacy. Trzeba było czymś palić w ognisku i drzewa szybko padły pod ciosami siekier wychowanych na wyrąbywaniu tajgi. Dzięki temu dzisiaj mamy równe rzędy platanów w najpiękniejszej zalei świata, ale mamy też spuściznę językową, której kaganiec stereotypu ma taką moc, że nie da się go w żaden sposób zrzucić. To prawda, że na angielskich sztychach widać i namioty, i ogniska kozaków, ale błędem jest sądzić, że nazwa bistro pochodzi od niecierpliwego popędzania opieszałych jak zawsze paryskich kelnerów, by szybciej roznosili wino kozackim najeźdźcom. Słowo bistro pochodzi nie od rosyjskiego szybciej, szybciej, lecz z dialektu owerniackiego z krainy wulkanów, acz nieczynnych już od wieków, a także przednich serów, jadalnych kasztanów i takich sobie win. A opowiadał mi o tym wszystkim właściwie kafejki u Węglarza na Barbesie. To ta dzielnica Paryża, która spada stromym wschodnim zboczem z Montmartre i jest jak bajka z opowieści o Harrym Potterze. Na Montmartre kłębi się tłum turystów, a w dół stroma uliczka, na której broniąc barykady komuny paryskiej zginął ostatni prawdziwy jej dowódca wojskowy generał Dąbrowski. Pełny Magreb, przemieszany z czarną Afryką, a wszystko to w perukach, jakie można kupić w handlujących tymi ozdobami sklepikach. Gardłowy krzyk handlarzy, pomrukiwanie kobiet sprzedających na lewo z przepasnych toreb gotowaną kukurydzę, knajpki i sklepiki kolonialne. Przepadam za tą atmosferą Barbesu, arabskimi sprzedawcami walizek, mamami płynącymi w swych kolorowych sukniach, jak wielkie czarnokręty otoczone wianuszkiem maluszków. I tam właśnie, w nieistniejącej już knajpie u Węglarza, gdzie Calvados za 5 franków wlewała gościom do kieliszków prześlicznej urody zezowata wnuczka mojego rozmówcy, pilnowana przez owczarka niemieckiego, usłyszałem historię bistra. Z boku przywożono węgiel. Po niego przychodzili mieszkańcy okolicznych domów, wtedy jeszcze w większości Żydzi i Polacy. Przychodzili po węgiel i na chwilę wpadali za kotarę, a tam dziadek zezowatej piękności z wilczurem serwował kieliszek czerwonego wina, wypijany szybko, na stojąco. I to było bistro. Teraz już Barbes nie jest krainą apaszów, których krwawe porachunki skłoniły pragmatycznie myślące władze miasta, aby tam właśnie wybudować największą w Paryżu kostnicę. Nie ma już znanej, chociaż są całe zastępy jej czarnoskórych następczyń. Nie ma kafejki u Węglarza, była za mało turystyczna, nie taka jak Café de Flore na bulwarze Saint-Germain. To tam bywali Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir. Stamtąd się wynieśli na Montparnasse na znak sprzeciwu wobec obecności hitlerowców w Paryżu. Kto wie, czy to nie był najmocniejszy akcent w geście protestu francuskich lewaków przeciwko okupantom. Wcześniej bywali tutaj anarchiści i Apollinaire, który miał stąd 2 kroki do pierwszej angielskiej księgarni Shakespeare and Company i do salonu Greta de Stein, gdzie bywali i Hemingway, i Scott Fitzgerald, i inni paryscy spadochroniarze Lost Generation, straconego pokolenia. 2 kroki dalej jest De Mago, gdzie Oscar Wilde sączył kawę i absynt. To było miejsce rendezvous paryskiej elity intelektualnej i bohemy legendarnej dzielnicy łacińskiej. Tutaj Picasso spotkał Dore Maar. Teraz brakuje i elit, i Picassa, i geniusza Dore Maar. Jest za to mrowie turystów i młodych ludzi mówiących po albańsku i szorujących z wielkim zacięciem czarne limuzyny o przyciemnionych szybach. W każdym razie to nie tutaj Paryż się budzi o 5 nad ranem, o czym śpiewa Jacques Dutronc. Tutaj co najwyżej o 5 nad ranem zasypia.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.
Żegnamy się z Państwem serdecznie, a przypomnę jeszcze najważniejsze wydarzenia dnia. Rosja twierdzi, że wycofała się z Gruzji, natomiast Gruzja twierdzi, że jednak nie. Okazuje się, że Rosja pozostała w strefach bezpieczeństwa utworzonych wokół Osetii Południowej i Abchazji. Prezydenci George W. Bush i Nicolas Sarkozy rozmawiali o tym przez telefon i zgodzili się co do tego, że Rosja nie podporządkowuje się do końca ustaleniom porozumienia o przerwaniu ognia w Gruzji. Poinformował o tym Biały Dom przed kilkoma minutami. Okupacja części Gruzji przez Rosję i łamanie praw człowieka na kontrolowanych przez nią terytoriach są nie do zaakceptowania i powinny zostać ukarane, oceniają autorzy raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Raport ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu plenarnym. W przedostatnim dniu wizyty we Francji Dalai Lama został przyjęty przez Carla Bruni Sarkozy. Prezydent Sarkozy się z nim nie spotkał. W spotkaniu z żoną prezydenta uczestniczył szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner. W Hiszpanii po katastrofie samolotu Spanair obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa. Oficjalne nabożeństwo żałobne odbędzie się dla wszystkich ofiar i ich rodzin 1 września. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, Maca Popowski i Józef. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64.